Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Mamy przyjemność przedstawić Państwu parę filmowców. Pani Dorota i Robert Migas-Mazur. Pani Dorota jest filmowcem, niezależnym filmowcem, dokumentalistą, absolwentem Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy. Pan Robert Migas-Mazur jest inżynierem dźwięku, no i oczywiście filmowcem. Na temat samego festiwalu, to oczywiście powiemy na wstępie. Festiwal się zaczyna 14 października, kończy się 14 listopada. Jak to zwykle bywa teraz w dobie pandemii, festiwal jest zorganizowany oczywiście online, Environmental Film Festival Australia. W ramach festiwalu będzie można zobaczyć dużo filmów dokumentalnych na ogół, które prowokują do myślenia, takich filmów niezwykłych. Właśnie Państwo są autorami filmu niezwykłego, którego zresztą niedawno obejrzałam, Seven Hectares Back.
To polski tytuł, to jest 7 hektarów dla ziemi.
Tak? Proszę powiedzieć o historii w ogóle powstania tego filmu.
W takim razie jakby historia powstania tego filmu jest taka, że my mieliśmy wspólną pasję i tą pasją było robienie filmów, zanim jeszcze w ogóle ja tak naprawdę zaczęłam się tym zajmować profesjonalnie. I podróżując, staraliśmy się jako pamiątkę przywozić z każdej naszej podróży jakiś film. I też tak było w tym przypadku. Byliśmy w Ekwadorze. No po prostu pojechaliśmy, wiedzieliśmy, że chcemy zrobić jakiś film zaangażowany ekologicznie i trafiliśmy na Polkę, która właśnie mieszka w Ekwadorze i ona nam tego człowieka Omara Tejo poleciła, więc pojechaliśmy do niego, zaczęliśmy z nim rozmawiać i od początku jakby wiedzieliśmy, że jest to bohater filmowy.
Film opowiada o tym, o zmaganiach Omara z przywracaniem naturze lasu, to znaczy był on człowiekiem, który wcale nie będąc bogatym, kupił 7 hektarów pastwiska. Mhm. Zamiast uprawiać na nim trzodę, to zdecydował się zasadzić las, mimo że żadnego jakby tutaj pożytku pieniężnego mu to nie przynosiło.
Pracował w banku, tak? Przypomnijmy, tak? Pracował w banku przecież kiedyś.
Tak, pracował w banku i robił to po godzinach, więc po prostu będąc oburzony tą skalą wycinek, bardzo się zaangażował właśnie ekologicznie, sprowadzając różne rośliny z dżungli i tam je sadząc. Jest to działanie drobne, ale bardzo symboliczne i zresztą po nas wywiad z Omarem i w ogóle cały materiał godzinny ponad zrobiło BBC. Mamy nadzieję, że nasz film jakby zachęca do takich działań, albo do wspierania takich ludzi przez rządy albo NGOs na przykład.
Tak, przypomnijmy, że Omar ma dzieci, prawda? Znaczy dzieci już dorosłe w tej chwili, on ma wnuczki, 5 wnucząt i 4 dzieci, które musiał przecież wychować, a mimo to jakby chciał poświęcić się swojej pasji i tym, co naprawdę mu jakby w sercu gra. No bo to inaczej nie można powiedzieć, przecież to jest tylko i wyłącznie jego zainteresowanie i chęć zrobienia czegoś dobrego dla ludzkości.
To on opowiada o tym w naszym filmie, że początki były bardzo ciężkie i że żona nie była do końca rozumiała.
No ale ona była na początku może trochę jakby sceptycznie podchodziła do jego pasji, ale potem gdyby nie ona tak naprawdę, no to być może ten las by nie powstał, no bo ona go bardzo, bardzo mocno później zaczęła też wspierać, tak? Już samo to, że wzięła na siebie dzieci. To myślę, że to było wielkie wsparcie z jej strony.
Ona mówi zresztą na ten temat, że ona jest bardzo dumna z niego, prawda? Czyli się przekonała jakby do jego projektu.
No tak, oni teraz zresztą mieszkają tak naprawdę w tym lesie i widać, że im to służy i że jak na swoje w ogóle warunki bytowe są bardzo szczęśliwi w tym lesie. Zarówno też te dzieci z niepełnosprawnością, jak i te zdrowe dzieci. Koniec końców miało to bardzo dobry wpływ na ich rodzinę, ale tak jak mówił Omar, to początki były trudne, bo on i pracował w banku i po godzinach musiał tam przyjeżdżać, a to jest bardzo dużo pracy, bo w ogóle na takiej ziemi po pastwisku nie da się tak od razu zasadzić lasu. Z tego, co on opowiadał, a tego chyba nie ma w filmie akurat, ale z tego, co on opowiadał, samo przygotowanie gleby mu zajęło kilka lat. Ta gleba była gotowa do sadzenia.
Niesamowite. Czyli po prostu zgłosiliście ten film do festiwalu? Jak to się stało, że znaleźliście właśnie ten festiwal i złożyliście swój projekt?
Wydaje mi się, że zgłosiliśmy, ale jakby zgłaszaliśmy go już na tyle festiwali, że już nawet nie pamiętam, bo czasem było też tak, że czasem to festiwal się do nas odzywał, a czasem to my zgłaszaliśmy, więc do końca nie wiem akurat, jak tutaj było w tym przypadku, ale możemy założyć, że tak, że zgłosiliśmy film do festiwalu przez taką stronę, gdzie można po prostu składać na różne festiwale filmowe. To jest taki festiwal, który jest takim pokazem. Z tego, co się orientuje, to filmy można oglądać online, są filmy z całego świata. Wydaje mi się, że nie ma tutaj nagród. Ten film zdobył jedną ważną nagrodę i to była nagroda Uniwersytetu Yale w Stanach Zjednoczonych za najlepszy film ekologiczny. I to była dla nas dosyć ważna nagroda.
No, gratuluję, no oczywiście, pięknie.
Na innym kontynencie ten film dostrzegł i pośród wielu filmów dostał właśnie takie wyróżnienie i też przez takie gremium, które jednak zna się na rzeczy.
A jakie macie plany na przyszłość? Czy myślicie też gdzieś właśnie o wyjeździe ponownie do Ekwadoru, czy jakieś inne miejsca na świecie? Jakie plany filmowe?
Do Ekwadoru, ale bardzo chętnie też odwiedzimy Australię.
Zapraszamy, jak się tylko otworzą.
W Australii jeszcze nas nie było, więc kto wie, no może przylecimy. Chociaż muszę powiedzieć, że ostatnio staramy się mniej latać, też właśnie z tych względów ekologicznych. No ale czasem jest to po prostu niemożliwe, no bo jak się leci gdzieś po prostu na inny kontynent, nie da się w inny sposób przemieścić, ale na przykład po Europie staramy się podróżować pociągiem. Ostatnio to jest jakiś nasz nowy pomysł na przemieszczanie się i jest to możliwe, jak się okazuje. Trochę jakby staramy się też takie ekologiczne postulaty wprowadzać w taką naszą codzienność. No i tak myślę, że tak, bardzo chętnie byśmy odwiedzili Australię, ale też chcielibyśmy wrócić do Ekwadoru, ponieważ to jest niesamowity kraj, bardzo mały, ale tak naprawdę na takiej małej przestrzeni jest wszystko, bo są i Andy, i dżungla, i ocean, i jakby jest bardzo taki różnorodny i krajobrazowo, i turowo.
Także jakieś plany już są konkretne?
Od momentu, kiedy ja zaczęłam się zajmować zawodowym filmem, trochę zaczęliśmy odpoczywać na wakacjach. W sensie, że ja też potrzebuję po prostu teraz odpoczynku od filmów, więc trochę zaprzestaliśmy wspólnie robić filmy takie na wakacjach razem, ale za to ja mam dużo projektów filmowych, by cały czas coś się wokół tego filmu dzieje w moim życiu. Ostatnio skończyłam swój taki debiut dokumentalny, który teraz jest na festiwalach w Polsce, za granicą, zdobywałam nagrody, a też przymierzam się do pisania scenariusza filmu fabularnego, więc to...
No proszę, no to gratuluję. A jeżeli chodzi o męża, razem to są wasze wspólne projekty? Czy pracujecie zawsze razem, czy macie osobne jakieś...
Nie, ja w ogóle staram się pójść taką naukową bardziej ścieżkę i poszedłem na geografię i no, zacząłem badać Tatry i tak dalej. Także ja na razie tak przyglądam się z boku i zbieram karierę żony. Ale czy nie, na razie nie filmuję. Być może za kilka lat wrócę do tego.
Czy raczej tak, traktuje to pan jako hobby, tak jakieś tak z boku po prostu, tak? Przyglądając się.
Tak.
No film jest fascynujący, szczególnie dokumentalny. Gratuluję i bardzo się cieszę w ogóle, że będziemy mogli, będziemy oczywiście ogłaszać, damy informacje i link na stronie naszej SBS-u. W każdym razie jeszcze raz gratuluję i co byście chcieli jeszcze dodać? Na zakończenie może coś dla Australii, nie wiem, jakiś pomysł na to, żeby na tą ekologię właśnie, żeby zachowywać się przyzwoicie w stosunku do natury.
No ja myślę, że Australijczycy mają ten skarb, czyli mają rdzenne ludności aborygenów, którzy po prostu, ostatnio nawet czytałem, jak ich sztuka wypalania lasów właśnie doprowadza do tego, żeby potem pożary tak nie pustoszyły te australijskie lasy. Także czasem jest tak, że ta wiedza, ona jest dobrze zachowana w ludach, które tą tradycję obcowania z przyrodą mają bardzo długą. Także myślę, że to jest jakaś tam wartość Australii, którą można byłoby realizować, czy słuchać się po prostu i współpracować się z miejscowymi, z ludami rdzennymi.
Tak, z ludnością. Często się zdarzało, że dużo Polaków, malarzy, artystów współpracowało z tą ludnością rdzenną i opierało się na ich twórczości też. Naród bardzo ciekawy, który na pewno jeszcze nie do końca jest poznany. Zapraszamy oczywiście do studiów i do Australii, jak tylko się otworzy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Jeszcze raz gratuluję i do usłyszenia i do zobaczenia w Australii.
Dziękujemy, do zobaczenia. Mamy nadzieję w Australii.
Moimi gośćmi była pani Dorota Mazur i pan Robert Migas. Dziękuję.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.